Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Nie zgodzimy się na propozycję Komisji Europejskiej w sprawie polityki spójności, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Według propozycji Komisji 64 miliardy 400 milionów euro ma trafić do Polski w ramach polityki spójności. To o 19,5 miliarda euro mniej niż obecnie w budżecie Unii Europejskiej. Nowe zasady przydziału środków polityki spójności przedstawione przez Komisję przewidują, że wielkość funduszy, oprócz powiązania z bogactwem regionów, będzie powiązana też z bezrobociem, zmianami klimatycznymi oraz przyjmowaniem i integracją migrantów. Rzecznik rządu Joanna Kopcińska zauważyła, że są to wstępne propozycje Komisji Europejskiej. Zaznaczyła, że Polska nie będzie się na nie zgadzać.
Będziemy sprzeciwiać się wszelkim rozwiązaniom, które dyskryminują czy mają dyskryminować kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Zgadzamy się, że pewną lukę, która powstaje po Brexicie, trzeba wypełnić. Jesteśmy otwarci i prowadzimy konstruktywny dialog, ale według oceny ministra Szymańskiego Komisja Europejska przez ostatni miesiąc konstruktywnie dialogu nie wykorzystała, w związku z czym być może przeciągną się negocjacje, bo na takie wstępne propozycje zgody nie będzie.
Ogólnie zmniejszenie środków na politykę spójności ma wynieść w skali całej Unii Europejskiej około 10%. Na nowej metodologii podziału środków najbardziej straci wschód Europy, a najbardziej zyska południe kontynentu, Włochy oraz Hiszpania. We wtorek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu podczas debaty na temat nowych wieloletnich ram finansowych europoseł Zbigniew Kuźmiuk wskazał, że propozycja Komisji Europejskiej kłóci się z ideą polityki spójności.
Pierwotną ideą wpłat zamożnych krajów na Fundusz Spójności był dostęp do rynków krajów nowo przyjmowanych. Z tytułu tego dostępu kraje te uzyskały nieprawdopodobne korzyści. Te korzyści trwają do tej pory. W związku z tym proponowane ograniczenia w polityce spójności mają się nijak do tej pierwotnej idei. I wreszcie zwrócę uwagę na nierówność w rolnictwie. Ta nierówność musi być wyrównana, bo inaczej rolnictwo krajów Europy Środkowo-Wschodniej będzie mogło uznać, że jest dyskryminowane, a to jest niezgodne z traktatami.
Mimo cięć, Polska ma nadal pozostać największym beneficjentem polityki spójności Unii Europejskiej. Drugi kraj pod tym względem, Włochy, ma na lata 2021-2027 otrzymać 38,6 miliarda euro. A ostateczna decyzja dotycząca przyjęcia wieloletniego budżetu Unii Europejskiej będzie podejmowana przez państwa członkowskie Unii jednomyślnie. Zabijanie dzieci nienarodzonych ze względów eugenicznych według stanowiska prokuratora generalnego jest niezgodne z polską konstytucją. Takie stwierdzenie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro ma, jak napisał nasz dziennik, wzmocnić wniosek posła Bartłomieja Wróblewskiego do Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi w nim o stwierdzenie niezgodności z ustawą zasadniczą tzw. aborcyjnej przesłanki eugenicznej, czyli dopuszczenia zabijania dzieci niepoczętych ze względu na chorobę. W uzasadnieniu prokurator generalny podaje argumenty wskazujące na konstytucyjną ochronę życia i godności człowieka, także w prenatalnej fazie rozwoju, niezależnie od stanu zdrowia. Stanowisko prokuratora generalnego nie jest elementem koniecznym do podjęcia przez Trybunał Konstytucyjny prac nad wnioskiem, ale głos Zbigniewa Ziobry dodatkowo go wzmacnia, powiedział poseł Bartłomiej Wróblewski.
Cieszę się, że to stanowisko trafiło. Dobrze, że jest ono zgodne z wnioskiem, który przygotowaliśmy, który w imieniu ponad 100 posłów złożyłem w Trybunale Konstytucyjnym. Wniosek dotyczy ochrony życia osób niepełnosprawnych, osób chorych przed urodzeniem. Wniosek wydaje się bardzo solidnie uzasadniony. Argumenty natury konstytucyjnej, czyli artykuł 30, godność człowieka, prawo do życia, artykuł 38 oraz zasada równości, artykuł 32. Dalej orzecznictwo, dotychczasowe Trybunału Konstytucyjnego, poglądy doktryny. Wszystko to bardzo mocno uzasadnia to, że te przepisy pozwalające na aborcję eugeniczną są po prostu niezgodne z polską konstytucją.
Według posła Wróblewskiego nie ma możliwości, aby pozostając tylko na płaszczyźnie prawnej, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego mogło być niezgodne z wnioskiem o uznanie niekonstytucyjności tzw. przesłanki eugenicznej, a taki wniosek trafił do Trybunału Konstytucyjnego pod koniec października ubiegłego roku. Rząd Zjednoczonej Prawicy będzie eliminował proceder tworzenia nielegalnych wysypisk śmieci w Polsce. We wtorek sprawą pożarów odpadów zajmowała się Rada Ministrów. Po jej posiedzeniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nastąpiło stosowne zgłoszenie do ABW. Szef rządu zobowiązał też prokuratora generalnego do zdecydowanych działań w sprawie. Rząd zapowiedział też zintensyfikowane kontrole wysypisk śmieci. Premier Mateusz Morawiecki poprosił również ministra środowiska, by w najbliższych 2 tygodniach przedstawił plan zmian w prawie. Chodzi o wyeliminowanie patologii w postaci nielegalnych składowisk.
Przystępujemy do wszelkich zmian związanych również z importem tych odpadów, bo to bardzo często się wiąże z tym, że odpady są wwożone do kraju na zasadzie recyklingu, ponownego wykorzystywania surowców wtórnych, ale już nie wiadomo do końca, co wjeżdża do kraju i my zmienimy te regulacje tak, żeby w sposób skrupulatny, jednoznaczny inspektor ochrony środowiska mógł w taki sposób zapobiegać wwożeniu tych towarów, tak jak zrobiliśmy to w ramach Krajowej Administracji Skarbowej w kontekście na przykład importu paliw, bo to jest wielki sukces, że udało się nam uszczelnić, wygonić z Polski mafie paliwowe w ogromnym stopniu i tak samo zdecydowanie postąpimy tutaj, nie będzie żadnego przyzwolenia na tego typu działania.
Szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk zapowiedział zaostrzenie m.in. procedury uzyskiwania zezwoleń na gospodarowanie odpadami.
Począwszy od wprowadzenia kaucji gwarancyjnej na prowadzenie takiej gospodarki, aby później porzucone odpady, jeśli się tak zdarzy, samorząd miał środki finansowe na ich zagospodarowanie. Również chcemy wprowadzić obowiązkowy monitoring wizyjny na składowiskach. Również takim wielką nieprawidłowością jest przekroczenie ilości składowania odpadów. Zezwolenie uzyskuje się na pewną ilość w okresie kilku lat, natomiast nie określa się kryterium jednorazowej pojemności takiego składowiska. Między innymi ta jednorazowa pojemność będzie ograniczona, a więc będzie firma zmuszona do tego, aby tymi odpadami się zajmować.
Propozycje rozwiązań przygotują też policja i straż pożarna. Od początku roku do końca kwietnia straż pożarna odnotowała 60 pożarów w wysypisk śmieci. Liczba takich zdarzeń wzrosła, od kiedy Chiny przestały przyjmować odpady z zagranicy. Na skutek tych działań do Polski zaczęły spływać odpady, na ogół nielegalne, z Europy Zachodniej. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu apeluje o jak najszybszą pomoc osobom zadłużonym we frankach szwajcarskich. Przed Sejmem odbyła się dziś konferencja oraz pikieta członków stowarzyszenia. Z protestującymi rozmawiała Zuzanna Dąbrowska.
Sejmowa podkomisja do spraw frankowiczów miała zająć się dziś 4 projektami dotyczącymi rozwiązania problemu zadłużonych we frankach. Posiedzenie komisji jednak odwołano. Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu apeluje, aby podkomisja na kolejnym posiedzeniu procedowała projekt autorstwa Kukiz15. Projekt zakłada potraktowanie kredytów frankowych tak, jakby od początku były kredytami w złotych. Sejmowa podkomisja skłania się jednak ku propozycji prezydenckiej, która nas nie zadowala, wskazuje Arkadiusz Szcześniak, prezes stowarzyszenia.
Ten, który został złożony ostatnio przez pana prezydenta, tak naprawdę on dotyczy wszystkich kredytobiorców. On tworzy taki fundusz i go trochę modyfikuje pod kątem tak zwanego udzielenia pożyczki na spłatę kredytu. Nie jest więc rozwiązaniem dla kredytobiorców tak zwanych walutowych, więc my protestujemy przeciwko temu, żeby to ten projekt był wiodącym, a takie mieliśmy sygnały, że on dzisiaj będzie wybrany jako ten jedyny, który będzie rozpatrywany. Złożyliśmy więc do podkomisji kilka pism, także jeszcze dzisiaj rano, informujące między nimi o tym, iż Komisja Nadzoru Finansowego wprowadziła w błąd zarówno pana prezydenta, jak i parlament, dlatego iż informowała o tym, iż zmiany bilansowe, które są zazwyczaj rozłożone na cały okres spłaty kredytu, oni zaliczyli jako jednorazową zmianę w bankach.
Frankowicze alarmują. PiS, podobnie jak wcześniej PO, nie wykazuje woli rozwiązania problemu. Sprawa od kilku lat budzi spore kontrowersje. Banki w latach 2005-2007 zalecały klientom zaciąganie zobowiązań w obcej walucie. Zapewniały przy tym, że frank szwajcarski będzie taniał. Kryzys ekonomiczny w 2008 roku spowodował jednak zmianę sytuacji na rynku i gwałtowny wzrost rat kredytów hipotecznych.
W Kielcach odbyły się centralne obchody Dnia Weterana. Uroczystości powiązane były z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych ONZ. Święto zainaugurowała uroczysta msza święta w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W Eucharystii uczestniczył minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. Na Placu Wolności odbył się apel połączony z ceremonią wręczenia odznaczeń oraz uhonorowania żołnierzy weteranów. Dziś dziękujemy tym, którzy służą poza granicami naszego kraju, ale służą Polsce, powiedział podczas uroczystości szef MON-u Mariusz Błaszczak.
Dbają o to, żeby Polska była bezpieczna. Dbają o to, żeby Polska się rozwijała, bo nie ma rozwoju bez bezpieczeństwa. Oni ryzykują własnym życiem, ryzykują dla nas. Dla nas, żebyśmy mogli żyć w państwie bezpiecznym. Naszym obowiązkiem jest pamięć o nich, naszym obowiązkiem jest udzielanie im wsparcia w sytuacji, w której takiego wsparcia potrzebują.
Szef MON-u Mariusz Błaszczak poinformował, że przygotowany jest projekt nowelizacji ustawy o weteranach, która zwiększa świadczenia dla tych, którzy odnieśli rany na misjach. Obchody Dnia Weterana to święto wszystkich żołnierzy i pracowników wojska, którzy brali lub biorą udział w misjach zagranicznych. Dzień Weterana poza granicami państwa co roku obchodzony jest 29 maja. Święto ustanowił w 2011 roku Sejm. Tegoroczne obchody w Kielcach rozpoczęły się w niedzielę. Od 1953 roku podczas misji zagranicznych zginęło około 120 polskich żołnierzy, a ponad 800 zostało rannych. Parlament Europejski zatwierdził w Strasburgu zmiany dotyczące delegowania pracowników do innych państw członkowskich. Są one niekorzystne z punktu widzenia polskich przedsiębiorców. Przepisy zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów. Poparło je 456 eurodeputowanych, 147 było przeciw, a 49 wstrzymało się od głosu. Zadowolenie z wyniku wyraziła unijna komisarz do spraw zatrudnienia. Zgodnie z przepisami, jak napisała, pracownicy delegowani otrzymają równe wynagrodzenie za taką samą pracę w tym samym miejscu. Nowa dyrektywa będzie jednak szkodliwa dla polskich firm, na co podczas debaty w parlamencie zwracał uwagę m.in. europoseł Zdzisław Krasnodębski.
Zrewidowany tekst dyrektywy nie gwarantuje właściwej równowagi między ochroną praw pracowniczych a swobodą świadczeń usług. Zamiast być narzędziem chroniącym pracowników, stanie się w rzeczywistości narzędziem chroniącym gospodarki bogatszych państw członkowskich przed bardziej konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, głównie z Europy Środkowo-Wschodniej, ale także z Portugalii i Hiszpanii. Szczególnie zdziwienie budzi fakt, że za takimi zmianami opowiadają się szczególnie te państwa członkowskie, które na co dzień chętnie posługują się retoryką europejską. I tutaj też słyszeliśmy dużo o social dumpingu, ale tak naprawdę widzimy wszyscy, jaki to jest podział. Ta dyrektywa dzieli Europę Środkowo-Wschodnią od krajów zachodnich.
Dyrektywa między innymi ograniczy możliwość delegowania pracowników do 12 miesięcy. Po tym okresie pracownik będzie objęty prawem kraju przyjmującego. Dla polskich przedsiębiorców wysyłających pracowników do krajów zachodnich będzie to oznaczało wyższe koszty związane z wypłatą wynagrodzenia na takich samych zasadach jak w przypadku pracownika lokalnego. 21 czerwca przepisy o delegowaniu ostatecznie mają przyjąć ministrowie do spraw zatrudnienia na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej w Luksemburgu. Po zatwierdzeniu regulacje mają wejść w życie w połowie 2020 roku. Dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Sławomir Dębski otrzymał 3-letni zakaz wjazdu do Rosji. W Moskwie miał on uczestniczyć w światowym szczycie think tanków. We wtorek rano został zatrzymany na podmoskiewskim lotnisku, następnie deportowano go do Unii Europejskiej. W związku z tym do MSZ został wezwany ambasador Rosji, mówi Artur Lompart, dyrektor biura prasowego resortu.
Pan ambasador nie wyjaśnił powodów niewpuszczenia, także polskie służby konsularne, które były w kontakcie z miejscowymi służbami w Moskwie, nie otrzymały tych informacji. Pan dyrektor Dębski, z rozmowy telefonicznej wiemy, że pan dyrektor Dębski otrzymał decyzję pisemną, być może jest tam uzasadnienie.
Ambasador Rosji Siergiej Andrijejew powiedział agencji TASS, że zakaz wjazdu został wydany w ramach odwetu za to, że pod koniec zeszłego roku do strefy Schengen nie zostali wpuszczeni dwaj politolodzy z Rosji, Oleg Bondarenko i Aleksiej Martynow. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.